Marcin Krzywicki, dzień dobry, witam i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W studiu Sławomir Kotylak, radny Koalicji Obywatelskiej, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Nieprzypadkowo też dopowiedziałem Pana funkcję, stanowisko w Urzędzie Marszałkowskim, bo chciałbym, żebyśmy od Urzędu Marszałkowskiego zaczęli. Wczoraj na szczęście fałszywy alarm, natomiast Pana wprawdzie nie było w urzędzie, obyło się bez ewakuacji, natomiast no, to nie jedno miejsce w Polsce czy w regionie, gdzie takie maile w cudzysłowie bardzo dużym żartownisiu się pojawiają.
To prawda. Akurat mnie wczoraj to, że tak powiem, incydentalne wydarzenie ominęło bezpośrednio. Byłem w delegacji poza Zieloną Górą, w związku z tym tylko miałem informację o tym, że coś takiego w urzędzie się dzieje. Natomiast no, komentarz do tego jest prosty. No, mamy czasy, w których ludzie, podejrzewam, że nie w pełni zdrowi psychicznie, bo to raczej tylko na tą kanwę bym zwalał jakby takie tego typu zachowania. No, chcą zaistnieć, chcą w jakiś sposób zwrócić na siebie uwagę. W związku z tym, czy to żartowniś, czy to, mówię, osoba o jakichś predyspozycjach nie do końca zrównoważonej psychiki, no, powodują troszkę komplikacji w naszym codziennym życiu, no bo ewakuacja urzędu, dzień wcześniej przeszła ewakuacja urzędu wojewódzkiego, to po pierwsze jest nie tylko kłopot dla samego urzędu, ale też dla osób, które chcą skorzystać z pracy urzędu, z pracy urzędników, w związku z tym no, to odbija się na wszystkich. To jest coś, co moim zdaniem niczego pozytywnego nie wnosi, a wręcz przeciwnie, obstrukcja i destrukcja w tym wypadku ma charakter globalny.
Od koleżanek, kolegów, wie pan, czy mocno wpłynęło to na jakąś tam destabilizację, utrudniło mocno pracę, to wczorajsze zamieszanie, bo tak to trzeba nazwać?
Ja kontaktowałem się z departamentem, którym kieruję, i z informacji, które uzyskałem, okazało się, że służby zadziały na tyle sprawnie, że nie trzeba było przeprowadzać ewakuacji, czyli nie trzeba było prosić pracowników o opuszczenie miejsc pracy, urzędu i zgromadzenie ich w tak zwanych punktach zbiorczych, co w pewnym stopniu jakby nie zakłóciło w takim stopniu, jakim by mogło pracy urzędu, no bo jakby nie patrzeć, opuszczenie blisko 600 osób budynku to jest jednak trochę zamieszania. Ponowny powrót do pracy, ponowny rozruch systemów informatycznych, etc. To są moim zdaniem 2-3 godziny spokojnie wyjęte z pracy urzędu, zatem biorąc pod uwagę 8-godzinny czas pracy, to w zasadzie w środku dnia powoduje to, że jeden dzień roboczy w zasadzie wypada.
Przybywa takich ludzi, którzy chcą gdzieś tam w jakiś sposób postraszyć, zdestabilizować. Pewnie pan widział wpis Wadima Tyszkiewicza w Nowej Soli, troszeczkę inaczej sformułowana tutaj w tym przypadku groźba. Tyszkiewicz, ty będziesz następny, to pokłosie tej tragedii gdańskiej.
No jest to przede wszystkim efekt tego, że nasz język bardzo się zbrutalizował i przestajemy reagować na pewne symptomy, które wskazują na to, że dyskurs polityczny, czy też społecznej dyskusji obiera bardzo negatywny kierunek. To znaczy brak reakcji powoduje, że przestajemy reagować. My jako społeczeństwo, brak reakcji, mam tu na myśli przede wszystkim osoby, które powinny w tym wypadku reagować. To są politycy, to są osoby publiczne, społeczne, urzędnicy. Wszystkie te osoby, które w pewnym stopniu wywierają wpływ na to, w jaki sposób funkcjonujemy my jako społeczeństwo, jako państwo. I brak tych reakcji w odpowiednim stopniu czasu, przestrzeni i formy powoduje, że dopuszczamy właśnie osoby, które chcą taką formułę swoich działań przedstawiać, czują się bezkarne. Do tego dokładamy jeszcze aspekty prawne, niska szkodliwość czynu, umarzanie postępowań, etc., etc. Czytam o wielu osobach, które zgłaszały kwestie hejtu, choćby w internecie, i napastliwości, komentarzy przekraczające jakiekolwiek normy społeczne, dobrego obyczaju, kultury, etc., które się spotykały z bezsilnością swoich działań, licząc na wsparcie instytucji do tego powołanych, prokuratura, policja, czy też nawet osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w obszarze dostępu i udostępniania sygnału informatycznego, zasłaniają się RODO i mówią, że nie można podać danych danej osoby, ponieważ obowiązuje taki czy inny przepis, co w moim przekonaniu, nie tylko moim, jest wielokrotnie nadużywane jako formuła nie podawania i nie wchodzenia w dane tematy, tylko po to, żeby jakby odsunąć problem od siebie.
No pan miał okazję doświadczyć tam przy okazji chociażby tej kampanii wyborczej w wyścigu po urząd prezydenta Zielonej Góry?
Ja na szczęście powiem, w trakcie całej kampanii z bezpośrednim hejtem, takim mocnym, bym powiedział, się nie spotkałem, co mnie bardzo cieszyło i jakby powodowało, że rosła we mnie wiara w to, że bycie porządnym obywatelem daje ten handicap, że jednak trudno jest atakować kogoś, kogo nie można w zasadzie mieć jakichś większych uwag co do jego formy funkcjonowania w społeczeństwie, co powodowało, że to dla mnie osobiście było miłym takim zaskoczeniem, jeśli chodzi o kampanię. Natomiast oczywiście kampania wyborcza, jak i każda forma walki, czy też politycznej, czy też walki światopoglądowej, może w słowo walka to za mocno powiedziane, tak, w światopoglądzie raczej byśmy się tutaj skupili na odmienności światopoglądu, a nie na walce światopoglądowej. Natomiast kwestie właśnie tych różnic powodują, że jak najbardziej wskazana jest dyskusja, jak najbardziej wskazane jest argumentowanie swojego zdania. Tylko forma tej argumentacji, forma tej dyskusji, no, musi mieć charakter kulturalny, grzeczny, merytoryczny.
A z perspektywy czasu, jak teraz tak by pan się cofnął właśnie do jesieni, do tych powiedzmy ostatnich tygodni, kiedy zmagaliście się państwo, walczyliście w jakimś tam stopniu o ten urząd prezydenta Zielonej Góry, to tutaj jak z tym dobrym smakiem, jeżeli chodzi o język polityczny, o dyskurs, pana zdaniem, w pana ocenie, bo były momenty, kiedy tam troszeczkę się na czerwonej kresce ktoś pojawił, czy raczej spokojnie?
Ja bym powiedział, że patrząc na tak klasyczny wskaźnik, gdzie wskazówka wchodzi na czerwone, oczywiście w każdej tego typu inicjatywie, czy też działaniu, jakim są wybory, czasami ta wskazówka wchodzi na to czerwone pole. I to nawet nie jest spowodowane złą wolą, czy celowym, a jakimś chęcią działania. Jest to raczej kwestia emocji, kwestia zmęczenia niejednokrotnie, bo kampania wbrew pozorom jest dosyć wyczerpująca nie tylko psychicznie, ale także fizycznie. To są dziesiątki spotkań w krótkich okresach czasu, kwestia szybkiego przemieszczania się, logistyki. To wszystko nakłożone okres 2-3 miesięcy takiej intensywnej kampanii powoduje, że no czasami ktoś może, jak to mówią, o jeden most za daleko się posunąć w wypowiedzi, naruszyć czyjeś dobra. Może także doprowadzić do przekazania informacji nieprawdziwej, co mieliśmy miejsce w trakcie tejże kampanii i jakby rezultat tego był prosty. Wniosek do sądu, sąd rozstrzygnął, czy dany kandydat mijał się z prawdą, czy też się nie mijał. Fajnie, że są takie narzędzia, one pozwalają w miarę szybko ten element wskazania z czerwonego pola z powrotem wprowadzić na ten neutralny tor, tak, i później ta dyskusja już toczyła się w miarę w sposób uporządkowany i taki kulturalny.
A w świetle tej tragedii w Gdańsku, jak można, czy w ogóle można mocniej chronić samorządowców, prezydentów? Bo to jakby no, nieodzownym elementem pracy tych ludzi jest spotkanie
nie
z ludźmi,
bardzo
prawda?
Nie bardzo rozumiem w ogóle ideę zastanawiania się nad tym, jak chronić samorządowców, bo dla mnie to jest zaprzeczenie samorządu. Samorząd i samorządowcy to są ludzie, którzy są, powinni być. Tak?
Ale słyszy pan tę dyskusję, prawda?
Tak, dlatego ona mnie coraz bardziej zadziwia, kierunek, który ona przyjmuje. Tak? Ja powiem, jak ja to widzę. Przede wszystkim samorządowiec to jest człowiek nakierowany swoim działaniem na współmieszkańców danego regionu, kraju, etc., etc., czyli grupy osób. I teraz izolowanie takiego samorządowca ze względów, nie wiem, kwestii bezpieczeństwa czy zagrożenia, tak, no to po pierwsze mija się jakby z samą istotą samorządności, no bo jak działać na rzecz samorządu, będąc jednocześnie odizolowanym od elementu samorządu, czyli od mieszkańców. To ja tego nie rozumiem, jak to można tak funkcjonować. No, prezydent miałby chodzić w eskorcie, urząd miałby być, nie wiem, dozorowany, a dostęp do prezydenta ograniczony do takiego minimum, jak, nie wiem, do głowy państwa, no to się trochę mija z samą ideą samorządności dla mnie. A drugie właśnie ta dyskusja, tak, czy należałoby zwiększać środki bezpieczeństwa. Nie, my powinniśmy się zastanowić nad przyczyną, nie gasić efekty skutków danego działania, tylko zastanowić się nad przyczyną. Co jest przyczyną takich, a nie innych zachowań w społeczeństwie? I oczywiście diagnoza wstępnie postawiona była jak najbardziej słuszna. Czyli ta brutalizacja życia publicznego, brutalizacja języka, te wszystkie elementy powodują, że osoby bardziej podatne na bodźce, na indoktrynację, na czynniki tworzące zachowania danych osób, no podejmują działania niezgodne z prawem, niezgodne z tym, co uznajemy za społecznie akceptowalne, w wymiarze większym niż zazwyczaj. Historia nie tylko naszego kraju, ale w zasadzie cały przebieg historii świata, tak, obrazuje, że zawsze się gdzieś znajdowały osoby, które z takich czy innych pobudek reagowały w taki czy inny sposób. Kiedyś ktoś nawet żartował, że w zasadzie w dziesiątce wszystkich największych konfliktów zbrojnych na świecie, połowa z nich była spowodowana czynnikiem kobiecym. I to jakby, choćby to pokazywało, że tutaj jakakolwiek niezgodność powodowała nagle taki wybuch agresji, emocji, etc., czy też działań o charakterze destrukcyjnym, bo jakby nie patrzeć, to co miało miejsce w Gdańsku, to co ma miejsce w takim naszym codziennym tutaj funkcjonowaniu w obszarze właśnie agresji i hejtu, no to w zasadzie nie ma żadnego pozytywu, to jest tylko i wyłącznie destrukcja i działanie na niekorzyść nie tylko osoby, która jest atakowana, ale także nas wszystkich, społeczeństwa.
A dostrzega pan takie wyhamowanie w przestrzeni politycznej, publicznej, czy to jest tylko takie przypudrowanie noska i za chwilę te właśnie jeszcze mocniej odżyją?
Znaczy jedyne, na co liczę, bo nie liczę na to, że nagle się wszyscy opamiętają i, jak to mówią, będzie kraina szczęśliwości. Nigdy tak nie było, a przecież doświadczeń nie tylko tego typu, jak w przypadku tragedii z Gdańska, mieliśmy już do czynienia w tym kraju. Choćby słynna katastrofa smoleńska, która zamiast nas zjednoczyć, no, spowodowała, że w krótkim czasie rozjechały się drogi społeczne bardzo mocno i opinia publiczna jest bardzo mocno podzielona i jest to wykorzystywane politycznie w związku z tym.
Przepraszam, że wejdę w słowo, a to wydarzenie z Gdańska, ta tragedia będzie kolejnym takim przykładem?
Właśnie liczę na to, że tego? Może chociaż w tym jednym przypadku, tak, ze względu na pamięć o prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, chociaż w tym jednym przypadku zostanie to mocno zneutralizowane i faktycznie przejdziemy do dyskusji o przyczynach takich działań, nie wchodząc w podziały. Na to liczę. Natomiast jak będzie, czas pokaże. Jeżeli dojdzie do ponownego zaostrzenia dyskusji, wzajemnych oskarżeń, myślę, że to będzie kolejna tragedia, z której nie wyciągniemy wniosków.
Ostatnio pana kolegom radnym oberwało się za akcję podpal radnego, zwłaszcza za nazewnictwo, i teraz tak się zastanawiam, czy to nie jest tak troszeczkę spowodowane tym, że to, co się wydarzyło w Gdańsku, to teraz mamy wyczulone nawet na żartobliwe inicjatywy czy tytuły, jakieś te sensory? Jak pan to postrzega?
Znaczy, kwestia żartu, tak, jest kwestią umowną. Jednego żart się bawi, innego żart nie bawi. Natomiast patrząc na formułę przyjętą akurat, szczytny cel.
Inicjatywa szlachetna.
Inicjatywa szlachetna jakby poza wszelką dyskusją, tak, czy należy w tej inicjatywie brać udział. Natomiast czasami pytanie, czy środek nie zasłania tak naprawdę celu, który chcemy osiągnąć. Bo formuła przyjęta podpal radnego z jednej strony może i żartobliwa, ale z drugiej strony pojawia się pytanie o sens takiego działania. Czy naprawdę nie ma lepszych pomysłów, mniej bym powiedział pod publiczkę, a jednocześnie przynoszących dokładnie podobny rezultat, czyli zainteresowanie ludzi chęcią wsparcia orkiestry, datkami. Ja zastanawiałem się też nad jedną kwestią, taką czysto techniczną. Gdzieś zacząłem wyszukiwać informacje o tych kombinezonach, w których strażacy biorą udział w akcjach gaśniczych, tych żaroodpornych. Okazuje się, że one mają jakąś tam swoją przydatność i możliwość kilkukrotnego zaledwie bycia poddanym pod działanie wysokiej temperatury. Ich jakby skuteczność i normy nie dopuszczają ich do dalszego użycia. No i teraz, biorąc pod uwagę koszt takiego kombinezonu, ja nie wiem, czy one nadal będą możliwe do użycia po tym spektakularnym działaniu, tak, że tak powiem, ale czy koszt tego kombinezonu nie jest wyższy niż to, co wylicytowano? Czy nie byłoby prościej zostawić ten kombinezon w spokoju i zaproponować może mniej spektakularną formę rozrywki dla gawiedzi, tak, poddaną licytacji? Bardzo mi się podobały pomysły swego czasu, że prezydent czy urzędnik wysokiego szczebla proponuje, nie wiem, dzień spędzony na fotelu prezydenta, czy też przewodniczenie jakiejś obradom, sesji. To z jednej strony jest ciekawe dla tego, który wylicytuje, z drugiej strony no nie powoduje...
Nieinwazyjne
i też nie generuje kosztów pobocznych, bo tutaj się tak z mojego rozeznania wynika, że koszt poboczny tego działania jest wyższy niż wylicytowana kwota. Czyli de facto społeczeństwo zamiast obdarować, to straciło.
Pytałem o to wczoraj Łukasza Mejza, radnego wojewódzkiego. Zapytał mi pana, czy to, co się wydarzyło w Gdańsku, będzie miało jakiś wpływ na tegoroczne wybory, bo mamy i wybory do Sejmu, i do Europarlamentu.
Ja myślę, że
politolodzy się głowią pewnie nad tym.
Ja myślę, że to jest takie wydarzenie, które jeszcze w najbliższych nam dziejach Polski no raczej nie miało miejsca. Mord z pobudek rzekomo politycznych, bo ze sceny padały tam oskarżenia w kierunku jednej z formacji politycznych, w tym wypadku Platformy Obywatelskiej. Będzie oczywiście próba dyskontowania, że to jednak choroba psychiczna, czy tam jakieś pobudki kryminalne nawet. Natomiast to na pewno będzie element tej kampanii. To nie da się od tego uciec. To jest temat na tyle ważny, na tyle ważki z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa. Pomijam kwestie czysto związane z tragedią rodziny najbliższych, koniecznością przeprowadzenia wyborów, sposobów zachowania się. I tu muszę wyrazić moje bardzo duże zadowolenie z postawy wszystkich obozów. Jeśli chodzi o chęć wystawiania swoich kandydatów, a w zasadzie braku chęci, tak? I zaakceptowania jakby spuścizny po Pawle Adamowiczu, namaszczenia jakby przez wskazanie, kto ma być pierwszym wiceprezydentem, etc., etc. I przyjęcie tego jako taką schedę po prezydencie i uznanie tego, że ta myśl, którą on zaproponował, żeby ona nadal była kontynuowana właśnie przez te osoby, które zasiadają w magistracie w Gdańsku.
Przejdźmy do naszego regionu, do tych naszych lokalnych spraw. W poniedziałek był pan w Nowej Soli, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, takie spotkanie. Jakie wnioski z niego płyną, bo czytałem wpis pana koleżanki Joanny Malon na Facebooku, no to te wnioski nie były zbytnio dobre dla naszego regionu. Centralizacja postępująca i tak dalej, i tak dalej.
Należy do tych osób, które widzą połowę szklanki pełną, nie pustą. I co do wpisu samego się może nie będę odnosił, natomiast faktycznie w trakcie dyskusji pojawiły się problemy, czy też wyłoniły się problemy opisujące zjawisko może nie dokonania już centralizacji, ale pewnych zamierzeń. Tutaj chodzi między innymi o redystrybucję środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zgadzam się z tezą, która tam została postawiona, że zmiana obecnego systemu, czyli przejęcie kontroli nad wydatkowaniem środków przez jakieś ośrodki centralne, patrz, powołana do tego celowo administracja. Tam padł nawet taki żart, że pewnie zostanie do tego powołane specjalne nowe ministerstwo, żeby te środki redystrybuować z pominięciem władz lokalnych, samorządowych. No, wydaje mi się troszkę niezrozumiała, bo to jest tak, jakbyśmy pytali się mieszkańca Nowego Jorku, jak rozwiązać kłopoty komunikacyjne Zielonej Góry. Po pierwsze, czy mieszkaniec Nowego Jorku, tak, w ogóle wie, gdzie leży Zielona Góra? Po drugie, czy wie, jakie są kłopoty? A po trzecie, czy wie, jakie je rozwiązać? No, odpowiedź nasuwa się sama. 3 razy nie. I tak samo jest z Warszawą. Będąc właśnie między innymi podczas wielu spotkań, które obecnie odbywam w ministerstwach, czy też w urzędach w Warszawie, odnoszę wrażenie, że im częściej tam jestem, tym ta potrzeba bycia jeszcze bardziej narasta. To znaczy okazuje się, że mamy wiele niedomówień, wiele nieporozumień i wiele niejasności, które są niezdefiniowane, tak, na płaszczyźnie warszawskiej. W związku z tym przenoszenie jakichkolwiek funkcji decyzyjnych w wydatkowaniu środków na programy regionalne, na daną drogę, dany chodnik, dany plac zabaw czy daną instytucję kultury, bez wglądów bieżącą potrzebę, uzasadnienie, nawet niekoniecznie to uzasadnienie często ma charakter czysto merytoryczny, ale także potrzeb czysto społecznych, no bo jak wyjaśnić na przykład budowę 200 metrów chodnika do domu pomocy społecznej, gdzie wiemy, że tylko tym chodnikiem przez te 200 metrów będą podążały osoby z tego domu pomocy, bo nie ma dookoła zabudowy. Z punktu widzenia Warszawy i czystych liczb będzie to nieuzasadniony wydatek. Z punktu widzenia społecznego, odbioru, potrzeby danej społeczności lokalnej jest to niezbędny wydatek. Zatem optyka rozpatrywania problemów z punktu widzenia odległego miasta Warszawy, odległych pracowników urzędu, którzy niejednokrotnie się śmiejemy tutaj w województwie lubuskim, no, że wiedza o lubuskim jest tak daleko nie, jakby nie posunięta w swoim rozwoju w centralnych ośrodkach władzy, że często dostajemy pocztę kierowaną do Lubelszczyzny, a Lubelszczyzna często dostaje pocztę
do Jeleniej Góry, prawda?
Przykładów naprawdę, dopóki nie podjąłem swoich jakby kroków zawodowych w obszarze samorządności, to traktowałem to jako humoreskę. Dzisiaj stwierdzam, to jest fakt.
I pewnie nic śmiesznego.
I pewnie
w odgruzowywaniu tych
stereotypów. Tak, dlatego mówię, im częstsze nasze kontakty z Warszawą, tym oczywiście przekłada się tu pewne korzyści, pewne wypracowane mechanizmy współpracy i jakby objaśniania, bo każdy z regionów jest inny. I to też było podczas konferencji głośno zaakcentowane. Każdy z regionów jest inny i każdy ma inne potrzeby. My możemy powiedzieć tak, połowa województwa to są lasy. No to z punktu widzenia tworzenia klasycznej strategii rozwoju powinniśmy postawić przede wszystkim na co? Na turystykę, turystykę, jeszcze raz turystykę. No tak, ale żeby turystykę mógł rozwijać, to musi być choćby infrastruktura drogowa, lokalowa, etc. Czyli żeby można było to zrobić, no to musimy najpierw zainwestować w określony sposób dostępu komunikacyjnego. Niestety, no w Warszawie mają w tym ewidentnie problem, nakłady, które są kierowane na województwo, są jednymi z najniższych, jeśli chodzi o infrastrukturę, i stąd zarząd województwa i w osobie pani marszałek Elżbiety Polak, no stara się tą dziurę dysproporcji zasypywać środkami własnymi, czyli środkami województwa, co niejednokrotnie no, powoduje, że wtedy brakuje na inne działania, czysto lokalne, które są wpisane również w zadania województwa. I przekonywanie, że tak powiem, organów rządowych czy centralnych do tego, że no nie można w ten sposób traktować województwa według jednego klucza, bo województwo lubuskie jest inne od lubelskiego, a lubelskie jest inne od wielkopolskiego. My mamy tą specyficzną sytuację, że jesteśmy bardzo blisko granicy z Niemcami i generalnie optyka warszawska kończy się na Wielkopolsce. My jesteśmy traktowani niejednokrotnie jako taka tranzytowa droga w drodze na Berlin. I generalnie po co się tam zatrzymywać, po co w ogóle się przejmować takim regionem? Tak ja odnoszę czasami wrażenie. Mam nadzieję, że to się niedługo zmieni i takim z jednych z elementów, który będzie świadczył o tym, że faktycznie nasze problemy jako specyficzne problemy na tle kraju zostaną dostrzeżone i zrozumiane, to są starania choćby Urzędu Marszałkowskiego o objęcie procedurą PSO połączenia lotniczego z Warszawą. Będzie to pierwsza, w zasadzie pierwsza próba w kraju objęcia tego typu procedurą. Ona gwarantuje wówczas zupełnie inną dostępność komunikacyjną, jeśli chodzi o połączenia lotnicze z Centralnym Ośrodkiem Władzy, bo tak to jest zapisane w rozporządzeniu i dyrektywie Unii Europejskiej. I to będzie jakby przejaw tego, że faktycznie ktoś w tej Warszawie widzi, że my jesteśmy regionem, z którego dojazd 7-godzinny do Warszawy, no po pierwsze jest nie do zaakceptowania, a dwa, no stanowi klasyczny element wykluczenia danego regionu ze współuczestniczenia w tworzeniu PKB, tworzeniu rozwoju całego kraju.
To jeszcze na chwilę do miasta przejdźmy. Niebawem sesja Rady Miasta o użytkowanie wieczyste. Niebawem mocno się państwo pokłócicie, jak pan myśli? O bonifikaty?
Powiem tak. W tym całym galimatiasie dwa razy mleko zostało rozlane. Raz rozlał je prezydent, raz rozlała je ustawa. Prezydent moim zdaniem rozlał mleko wówczas, kiedy nie aktualizował wartości tak, danych działek, w związku z tym te wpłaty, które mieszkańcy ponosili z tytułu wieczystego, były na tyle niskie, ponieważ wartość oszacowana działek była niska, nieaktualizowana ponoć od 10 czy nawet 15 lat w niektórych przypadkach, co spowodowało, że kiedy doszło do aktualizacji, to mamy taką terapię szokową. Wow! To ta działka jest tyle warta, w związku z tym trzeba tyle odprowadzić. Mało tego, dołożyła się do tego ustawa, która rozpisała to jeszcze to na lata przyszłe. W związku z tym mieszkańcy oczywiście słusznie zauważyli, no przepraszam, dlaczego ja mam taką terapię szokową przechodzić. A drugie mleko są związane z ustawą. Gdyby ustawa bardziej precyzyjnie wprowadziła realne obniżki wynikające z możliwości prawnych to samorządy w zasadzie nie musiałyby się tym problemem zajmować i zaczynać licytacji czysto politycznej. Kto da więcej, tak? Kto przebije kogo i czym to argumentuje? A to w zasadzie nie służy rozwojowi społeczeństw lokalnych. Dlaczego? No bo jeżeli przyłożymy bonifikatę na poziomie 99,9%, to jak się ma poczuć taka osoba, która kiedyś kupiła grunt, wykupiła go za własne środki, niejednokrotnie korzystała z tego ze względu z kredytów i te kredyty spłacała albo jeszcze spłaca, a sąsiad, który tej czynności nie wykonywał, tak, nagle teraz będzie mógł to zrobić z taką wielką bonifikatą. Więc tutaj znalezienie złotego środka moim zdaniem będzie bardzo trudne z racji właśnie tych zaniedbań i zaniechań, o które toczy w chwili obecnej spór prezydent miasta Zielonej Góry z wojewodą i tam wzajemnie sobie wytykają błędy po jednej czy po drugiej stronie. Uważam, że i w jednym i w drugim przypadku jest popełniony błąd i teraz trzeba ten błąd w jakikolwiek sposób naprawić. Myślę, że podczas dyskusji i obrad Rady Miasta na pewno będzie to temat i zarzewie jakiegokolwiek konfliktu, czy to w obszarze samego sposobu postrzegania problemu, albo sposobu jego rozwiązania. Tu nawet w tych dwóch obszarach, myślę, będzie konflikt. Liczę na to, że jednak skupimy się na merytoryce i na przede wszystkim najważniejszej rzeczy, czyli dobru mieszkańców. To mieszkańcy, tak, po pierwsze, nie mogą czuć się skrzywdzeni, ci, którzy już te wykupy dokonali, ponieśli określone koszty, a z drugiej strony ci, którzy te wieczyste będą płacili i przejdą w tę nową formułę, no nie będą tego odczuwali jako naprawdę dużego obciążenia finansowego dla swojego budżetu.
I tutaj stawiamy kropkę. Sławomir Kotylek, radny Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję.
Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia i pozdrawiam.
Marcin Krzywicki, dziękuję za uwagę. Do widzenia.